Nauka dla mas. 8 lipca 2008. Ułatwiając zdobywanie nowych informacji, ich gromadzenie, przetwarzanie i komunikowanie, informatyka czyni naukę dziedziną wiedzy o coraz bardziej praktycznym, utylitarnym charakterze. Cyfrowe kodowanie danych ujednolica zdobywaną informację, przesuwa granice poznania, poszerza i wzbogaca uzyskiwaną wiedzę. Pod wpływem technik informatycznych zmienia się nie tylko sama wiedza naukowa, ale także społeczny odbiór nauki. Największe nawet spekulacje naukowe mogą przybrać postać praktycznych zastosowań, czego przykładem są fizyczne badania z dziedziny cząstek elementarnych czy astronomii. Już nie tylko fizycy, chemicy, biologowie, inżynierowie i technokratycznie nastawieni menedżerowie za główny cel i wartość nauki uznają jej technologiczne zastosowania. Coraz częściej intelektualiści, politycy i szeroka opinia publiczna skłonna jest przystać na tezę, że główną wartością poznania naukowego nie jest autotaliczna wiedza i jej prawdziwość, lecz jej użyteczność. Pociąga to za sobą znaczące konsekwencje cywilizacyjne. W miejsce tzw. kultury wysokiej z wielowiekowymi standardami obiektywnej nauki oraz wyróżnionej pozycji sztuki, coraz bardziej rozprzestrzenia się od ponad pół wieku kultura masowa, charakteryzująca się zmianą, a nawet zanikiem tych standardów i wartości. Masowy odbiorca kultury oczekuje nietrudnych w odbiorze dzieł czy teorii, wymagających namysłu i rozumienia, lecz prostych i użytecznych produktów do szybkiej i jednorazowej konsumpcji. Pod ten wzorzec zaczyna podpadać także nauka. Naukowcy, eksperci i politycy zaczynają coraz częściej mówić o konieczności spożytkowywania wiedzy naukowej jako głównym warunku jej rozwoju, warunku inwestycji w nią, a także podstawowym kryterium oceny. Nauka staje się zjawiskiem kultury masowej. Czy zjawisko to jest dla nauki korzystne? Jakie ma ono konsekwencje dla dalszego rozwoju cywilizacji, którą na przełomie XVII i XVIII wieku kształtował ideał czystej i niezależnej wiedzy naukowej? Odchodzący teraz w zapomnienie, czy ztechnicyzowanie wiedzy nie zagraża jej dalszemu rozwojowi? Pytania te koncentrują uwagę zarówno samych naukowców, jak i polityków, którzy określają kształt przyszłego społeczeństwa wiedzy. Są one także przedmiotem zainteresowania mediów, które uczestniczą w procesie popularyzacji wiedzy naukowej. Zostały postawione na konferencji Nauka a kultura masowa, zorganizowanej przez księdza profesora Michała Hellera w Uniwersytecie Jagiellońskim i Polskiej Akademii Umiejętności. S. 153 003 kultura, gdy w 1959 roku brytyjski naukowiec C. P. znów opublikował głośną książkę zatytułowaną Dwie kultury. Wywołał nią długotrwałą dyskusję na temat stanu nauki i współczesnej kultury. Zauważając pogłębiającą się różnicę pomiędzy kulturą kształtowaną przez humanistów a wiedzą nauk ścisłych i przyrodniczych, skierował uwagę kolejnych dyskutantów na zjawisko łączenia i przenikania się obu kultur. Znów był zdania, że humaniści mogą być rzecznikami i popularyzatorami wiedzy przyrodniczej, której ranga w społeczeństwie wciąż wzrasta i która wymaga przez to umiejętnego spopularyzowania, o ile tylko zrezygnują z dotychczasowego, mylnego i szkodliwego wyobrażenia o swoim szczególnym uprzywilejowaniu w społeczeństwie. Idea znowu znajduje dzisiaj rozwinięcie w kulturowym zjawisku, określanym mianem trzeciej kultury. Stanowi go intelektualny ruch współtworzony przez amerykańskiego wydawcę Johna Brockmana, twórcę internetowego, wpływowego pisma Edge, animatora licznych dyskusji na temat społecznej czy politycznej roli nauki oraz przemian cywilizacyjnych zachodzących pod jej wpływem. Należą do niego fizycy, biolodzy, informatycy, filozofowie i psycholodzy. Wszyscy oni stanowią grono dyskutantów internetowych forów, jak również autorów poczytnych i szeroko tłumaczonych książek. W Polsce ukazują się one w serii wydawnictwa CIS, zatytułowanej Nauka u progu trzeciego tysiąclecia. Jak pisze o ruchu trzeciej kultury sam Brockman, przedstawiciele trzeciej kultury dzielą się swymi pomysłami i koncepcjami nie tylko z własnym środowiskiem, za pośrednictwem książek docierają do wszystkich wykształconych warstw społeczeństwa. To dzięki nim i charakteryzującej ich postawę koncentracji na realnym świecie żyjemy w epoce, która pod względem aktywności intelektualnej nie ma sobie równych w dotychczasowej historii ludzkości. Dorobkiem trzeciej kultury nie są przyczynkarskie spory swarliwych mandarynów. Toczone tu debaty bezpośrednio wpływają na losy wszystkich mieszkańców naszej planety. Specyfiką fenomenu trzeciej kultury jest to, że o problemach naukowych, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, mówią i piszą sami badacze i naukowcy obywający się bez pośrednictwa dziennikarzy. W opinii Brockmana jest to trend nowy, odmienny od tego z poprzednich dekad, kiedy naukowe problemy i samych badaczy popularyzowali pośrednicy, dziennikarze, głównie prasowi czy telewizyjni. Działo się to szczególnie w przypadku tradycyjnych intelektualistów, humanistów, którzy z wyżyn swojej ezoterycznej wiedzy formułowali i przekazywali idee za pośrednictwem podporządkowanych im dziennikarzy popularyzatorów. Dzisiaj robią to już sami naukowcy, głównie przyrodnicy, a nie tylko humaniści, nie tyle popularyzują, co tworzą nową wiedzę. Wymóg prostego wykładania teorii i ich szerokiej popularyzacji uznawany jest za cechę podstawową wiedzy naukowej. Drugim wyróżniającym czynnikiem tego nurtu jest krąg zagadnień, które są tematem badań prowadzonych przez uczonych do niego należących. Są to problemy, najkrócej i najogólniej mówiąc, złożonej natury świata zarówno fizykalnego, przyrodniczego, jak i społecznego czy psychicznego. Rozpatrywane one są w mikro- i makroskopowym wymiarze świata, w niesłychanej różnorodności formy zjawisk w nim się pojawiających. Dominującą cechą tak poznawanego świata jest jego samoorganizowanie się i ewolucyjny rozwój, perspektywa, która ma zupełnie nowe filozoficzno-światopoglądowe konsekwencje. Świat tak przedstawiony jawi się wprawdzie jako bardzo złożony, lecz nie tajemniczy, niezwykle trudny do opisania czy przewidzenia, lecz zarazem coraz bardziej poznawalny. Wszyscy badacze z nauk fizykalno-biologicznych oraz społeczno-humanistycznych skupieni w tym nurcie zauważają ponadto praktyczność problemów naukowych, nawet tych najbardziej teoretycznych. Dostrzegają mianowicie daleko idącą konieczność technologicznych czy społeczno-politycznych zastosowań wiedzy naukowej. S. 153005 nowe. Sztuczne życie. Trzecia kultura jest wizją świata, w którym główną rolę odgrywają nauki przyrodniczo-inżynierskie, prym zaś wiedzie informatyka, nauki o komputerach i robotyka. Reprezentanci tych nauk dzięki technologiom informatycznym tworzą wyrafinowane, matematyczne narzędzia nie tylko opisu złożonych układów fizycznych, ale również konstruują prototypowe samopowielające się układy i serwomechanizmy, które odznaczają się zdolnością do adaptacyjnego i ewoluującego działania w dowolnie złożonym środowisku. Dzięki algorytmom i heurystykom udaje się im rozwiązywać coraz bardziej złożone zadania obliczeniowe, w których czas i koszty obliczeń stanowiły dotychczas barierę nie do pokonania. Modelowanie i symulacje komputerowe, a także wirtualizacja badanej rzeczywistości dają podstawę do poznania głębszych jej pokładów i wymiarów. Informatyka poszerza w ten sposób zakres poznania i zasób wiedzy. Z nowych technik i metod poznawania wyłaniają się nowe technologie i produkcja, obliczenie najbardziej złożonych układów. Z jednej strony wszechświata, a z drugiej ludzkiego mózgu, daje podstawę do ich odtworzenia i budowy w dowolnie zmienionej skali i sposobie działania. Nauki przyrodnicze i inżynierskie nastawione są na szybkie i efektowne działanie, na nowatorskie konstrukcje tego, co przyroda stworzyła w długim czasie powolnej i ślepej ewolucji. Taki jest sens projektów sztucznej inteligencji i sztucznego życia, które od połowy minionego wieku zdominowały zachodnią naukę i cywilizację. Dla wielu badaczy z kręgu trzeciej kultury idee nowego, sztucznego życia, które dawniej funkcjonowały tylko w literaturze science fiction, są treścią codziennych wysiłków konstruktorskich, a także zabiegów o społeczną akceptację. Reprezentują oni styl myślenia i działania, który znajduje coraz szersze zrozumienie wśród elit intelektualnych, ale także zainteresowanie społeczne. Kto bowiem nie chce czytać i myśleć, a nawet bać się maszyn, które potrafią dorównać ludziom w myśleniu, rozwiązywaniu codziennych dylematów, w podejmowaniu decyzji i braniu za nie odpowiedzialności? Odbiór tych badań w publicznej opinii jest jednak dość powierzchowny i dotyczy tylko jednej strony zjawiska. Istnieje również druga strona medalu. Można ją zobaczyć po dokładniejszym przyjrzeniu się teoriom i koncepcjom, które leżą u podstaw badań w dziedzinie sztucznej inteligencji, sztucznego życia i robotyki. Ich trzeźwy i krytyczny osąd pozwoli lepiej zrozumieć istotę współczesnej nauki. Niech za przykład posłużą poglądy głoszone przez papieża sztucznej inteligencji, Marvina Minsego z MIT, który jest pionierem badań w tej dziedzinie, a jednocześnie wizjonerem, z którym niełatwo jest się zgodzić w wielu rzeczach. Interesują go nie tylko problemy informatyczne i konstrukcyjne, lecz również psychologiczne i filozoficzne. Jak sam przyznaje, w zaskakujący sposób jak na inżyniera, większość czasu myślę o myśleniu. Interesuje mnie przy tym nie tylko podejście psychologiczne, gdyż prawdziwą przyjemnością jest rozpatrywanie podobnych problemów z punktu widzenia matematyki, biologii, fizyki czy techniki. Czasami też zadaję sobie pytanie, jaką maszynę musiałbym zbudować, by potrafiła rozwiązać mój problem. Minsky podchodzi do zagadnień najogólniejszej natury, w tym również dotyczących istoty myślenia. Jak inżynier i konstruktor, dla którego liczy się tylko algorytm, maszyna do jego obliczenia i nic więcej. Jako matematyk, informatyki zarazem trzeba krytycznie powiedzieć, domorosły psycholog, dla którego nie istnieją żadne poważne koszty i bariery praktyczno-poznawcze, jest szefem wiodącego w świecie laboratorium tzw. wysokich technologii, ma więc to, co każdy inżynier chce mieć, środki i gotowość technologicznego spożytkowania dowolnego pomysłu. Snuje kontrowersyjne wizje. W książce zatytułowanej Nowy renesans Minsk pisze, gdy kiedyś komputery nauczą się myśleć o sobie i wynajdywać metody, które pozwolą im samodzielnie się usprawniać, wszystko się zmieni. A jeśli będziemy potrafili zachować nad nimi kontrolę, już nigdy nie będziemy musieli pracować. Słowem, postrzega świat i ludzkie sprawy z perspektywy wyłącznie informatycznego laboratorium. I jakkolwiek jest to nowatorska perspektywa, w wielu punktach odkrywcza, nie wydaje się, aby dotykała istoty zagadnienia ludzkiej natury. Wyraża nadmierny optymizm wyrosły z jednej tylko dziedziny wiedzy i techniki, na pewnym tylko etapie ich rozwoju, w zastosowaniu niedostępnym dla wszystkich, nie przez wszystkich też akceptowanym. O wiele trafniej sprawy te ocenia Andy Clark, który dostrzega dużo bogatsze aspekty ludzkiego umysłu i działania niż te zawarte w inżynierskim optymizmie większości zwolenników sztucznej inteligencji. Twierdzi, że będąc urodzonymi cyborgami, których jaźń przenika przez granice biologicznego mózgu i niebiologicznych obwodów, przekształcamy się w efekt symbiozy człowieka i technologii. Człowiek dzięki ewolucji stał się organizmem biologicznym posługującym się zewnętrznymi narzędziami, lecz dopiero dzięki rewolucjom przemysłowym, w tym szczególnie mikroelektronicznej i komputerowej, rozwinął się w twór w pełni scyborgizowany, w którym granica między ciałem a narzędziami czy znakami zatarła się, stała się płynna, została niejako wchłonięta, jest głęboko, wewnątrz, jak i na zewnątrz człowieka. Mózg, całe ciało oraz otoczenie człowieka, przyrodnicze i społeczne, tworzą rozliczne sprzężenia, iteracyjne pędle, dzięki którym człowiek osiąga coraz to nowe poznania i nową wiedzę. Moce obliczeniowe jego poznania wzrastają, przez co granice wszechświata się poszerzają. Jak stwierdza Clark, uważam jednak, że koncepcja ludzkiego poznania jako czegoś, co jest w ogóle możliwe dzięki tej specyficznej, hybrydowej architekturze, koncepcja uwzględniająca zarówno sam mózg, jak i poznawczą oraz technologiczną otoczkę, w której ten rozwija się i działa, pozostaje nadal niedoceniona. Sens wielostronnego powiązania człowieka z technologiami jest o wiele głębszy niż ten, który dostrzegają, lepiej powiedzieć, przeoczają natchnieni inżynierowie i informatycy. Leży w zwrotnym wpływie techniki na człowieka, na jego samorefleksyjności i nieustannym samostwarzaniu się, a nie na zwykłym potęgowaniu wyspecjalizowanych narzędzi, których użycie staje się coraz bardziej skomplikowane. Clark ukazuje zatem inną wizję człowieka i tworzonej przez niego nauki i techniki, jako czynników współtworzących ewolucję, a nie tylko ich zewnętrznych i złożonych następstw. Prof. Marek Hedmański kieruje Zakładem Ontologii i Teorii Poznania na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie.